Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy serdecznie księdza profesora.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Księże profesorze, ostatnie tygodnie, czy nawet dni, to taka akcja, nie wiem, czy zaplanowana, czy niezaplanowana, ale z różnych stron w kontekście Kościoła katolickiego zaczynają pojawiać się czy to głosy, czy krytyka. Zaczęło się gdzieś tam jakiś czas temu od filmu Claire, czy od problemu pedofilii i nagłaśnianie tego problemu, jakoby to był tylko problem w Kościele katolickim. Ostatnie dni to też zapowiedzi, czy pani Nowackiej o rozdziale Kościoła od państwa, to też już pojawia się od jakiegoś czasu. I ostatnie wręcz też godziny przedstawiciele partii opozycyjnych mówią wręcz o tym, że trzeba przemyśleć postanowienia i umowę, jeżeli chodzi o Kościół i państwo, czyli konkordat. Do tego dochodzą różne inne kwestie, a to się przekłada też na pewne czyny. Kapłani, którzy chodzą po kolędzie, mówią o różnych doświadczeniach niekoniecznie pozytywnych. Więc pytanie do księdza profesora o to, czy to jest coś, co należy uznać za jakieś działanie zaplanowane i coś, co ma za zadanie zniechęcić ludzi do Kościoła? Czy następuje jakaś taka eskalacja, czy walka bardzo konkretna, czy walka wręcz między tymi, którzy są przeciwnikami Kościoła katolickiego, a Kościołem?
Mamy na pewno do czynienia z ciągiem zdarzeń, które nie są przypadkowe. Nawet jeżeli one nie są odgórnie w sposób centralny zaplanowane, to jednak tworzą pewną sumę zdarzeń, które są dokonywane z premedytacją. Ojciec tutaj rozpoczął ukazywanie tego ciągu właśnie od filmu Claire, od całej tej nagonki wokół pedofilskiej w Kościele, która jest przedstawiana oczywiście w sposób radykalnie nieprawdziwy i nawet nie ma sensu tutaj próbować podejmować jakichkolwiek polemik w tym zakresie. Ale na pewno musimy zwrócić uwagę na to, że taka akcja rzeczywiście jest prowadzona w sposób świadomy. Ona jest prowadzona od dłuższego już czasu przez różne ośrodki, ale teraz przybrała na sile. I tu właśnie rodzi się pytanie, na pewno dlaczego przybrała na sile. Ja myślę, że jedną z prób odpowiedzi jest to, że to może stanowić dla niektórych ugrupowań, czy właściwie dla wszystkich prawie ugrupowań opozycyjnych, może stanowić tak zwane paliwo wyborcze, jak to często mówimy. Bo cóż tym ludziom pozostało? Od początku totalna opozycja jest totalnie negatywnie nastawiona do obecnej rzeczywistości. Nie ma żadnego programu pozytywnego. Nie może przebić ani obietnicami, ani tym bardziej realizacjami tych obietnic w zakresie programów socjalnych. Pozostaje więc walka w sferze ideologicznej, w sferze idei. I tutaj takim właśnie paliwem dla Platformy, która przecież kiedyś pretendowała do partii chadeckich w Europie, zresztą przynależy do Europejskiej Partii Ludowej, do tej koalicji partii o rzekomo profilu chadeckim. Tutaj śmiać mi się chce, jak słyszę właśnie, jak sobie uświadamiam ten nonsens właśnie CDU, PO i te wszystkie partie nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem, które pretendują do miana partii chadeckich, ale nominalnie tak to jest. I teraz okazuje się, że właśnie ta partia rzekomo chadecka, czy w jakiś sposób przyznająca się do nurtu chadeckiego, wykazuje takie, a nie inne poglądy dotyczące wyrugowania Kościoła z życia publicznego. Dlatego, że taki jest oczywiście sens tych działań. To nie są działania, które cokolwiek próbują porządkować czy naprawiać. To są działania, które usiłują jednoznacznie pozbawić prawa Kościoła do obecności w miejscu publicznym, w przestrzeni życia publicznego. Natomiast chciałbym jeszcze dodać, może tak już troszeczkę ironicznie, że sądzę, że wszyscy ci właśnie autorzy tych deklaracji powinni naprawdę, im bardziej są niewierzący, tym bardziej powinni Bogu dziękować, może nawet odbyć pielgrzymkę do sanktuarium naszego w Toruniu, aby właśnie wyrazić Bogu głębokie dziękczynienie, że mogą tę swoją działalność polityczną uprawiać w Polsce. Wyobraźmy sobie na przykład, że pan Ryszard P., który jest z tym i owym na ju w środowisku angielskim, rodzi się Anglikiem i chciałby ubiegać się o fotel premiera rządu brytyjskiego. No, chciał, nie chciał, ale musiałby być Anglikaninem, prawda? No, nie ma innej możliwości, żeby zostać premierem w Anglii, nie będąc właśnie Anglikaninem. Gdyby na przykład pani Nowacka, załóżmy, zachciała zostać, nie wiem, premierem czy jakąś osobą dowodzącą życiem politycznym w Grecji, no musiałaby natychmiast stać się osobą prawosławną. Do niedawna pani Scheuring-Wielgus czy pani Schmidt, już nie wiem, która z nich, przepraszam, nie chcę tutaj nadużywać, bo nie wiem, która nadużywać nazwisk, bo dokładnie już nie pamiętam, nie kojarzę sobie, która z tych pań jest zaangażowana w te projekty rozdziału Kościoła i Państwa, ale gdy któraś z tych pań na przykład do niedawna jeszcze urodziła się w Szwecji, no musiałaby mocą samego aktu urodzenia być luteranką, dlatego że do 2000 roku każde rodzące się dziecko w Szwecji stawało się mocą aktu urodzenia luteraninem. Dopiero po jakimś czasie mogło zmienić, dokonać konwersji swojego wyznania. My mamy do czynienia w Europie z religiami państwowymi, które są religiami właśnie nominalnie i konstytucyjnie zagwarantowanymi w Wielkiej Brytanii, w Grecji, w Szwecji, także w Danii. No, na szczęście, albo niestety dla tych ludzi być może, albo na szczęście, już nie wiem jak to określić, w jakich kategoriach, ale Polska do państw wyznaniowych nie należy. Religia katolicka nie jest religią wyznaniową, nie jest religią państwową, przepraszam, a państwo polskie nie jest państwem wyznaniowym. No i dlatego być może właśnie rzeczywiście ci wszyscy twórcy projektów zmiany konkordatu, rozdziału Kościoła od państwa, no naprawdę, skoro mogą te poglądy wypowiadać i mogą pełnić życie, ważne role życia publicznego w Polsce, mogą aspirować do urzędu prezydenta czy premiera, to naprawdę powinni Bogu na kolanach gorąco dziękować, że urodzili się w Polsce i mogą tutaj tę swoją działalność prowadzić, bo w innych państwach europejskich przy swojej orientacji światopoglądowej takiej działalności by nie mogli po prostu prowadzić.
Skądinąd, księże profesorze, wiele z tych osób, szczególnie mam tutaj na myśli, czy to członków, czy sympatyków Platformy Obywatelskiej, no też chętnie wykorzystuje czy to ambonę, czy środowiska związane z Kościołem katolickim do tego, żeby się promować, a też no bez nazwisk, ale pamiętamy sytuację, kiedy jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej przed jednymi z wyborów wziął ślub kościelny, żeby wyglądało pięknie.
Tak. Oczywiście, no więc właśnie, po prostu, no już mówiąc, bo wcześniej troszeczkę sobie pozwoliłem na drobną ironię, ale w tej chwili bym zwrócił się naprawdę takim gorącym apelem do przedstawicieli tamtych właśnie formacji ideowych czy światopoglądowych, żeby naprawdę, żebyście państwo byli po prostu uczciwi w tym, co robicie, elementarnie uczciwi, na sposób elementarny uczciwi, żebyście nie szydzili ani z Pana Boga, ani z Kościoła, bo przecież zdecydowana większość tych ludzi jeszcze tego powiedzmy średniego pokolenia, ona korzystała z Kościoła jako azylu w latach 80. Kiedy spojrzymy na biografię tych właśnie postaci prominentnych w życiu politycznym Polski, to wszyscy oni właściwie korzystali z opieki Kościoła, ratowali dzięki Kościołowi swoje życie w sposób dosłowny, ratowali swój byt materialny po to, żeby w 89 roku rozpocząć działania, wypowiadanie poglądów, opinii mających na celu wyrugowanie Kościoła z przestrzeni życia publicznego. No więc powiedziałbym tak, no proszę Państwa, jeżeli rzeczywiście chcecie tego dokonać, to stwórzcie sobie taką niszę, która będzie niszą pozbawioną inspiracji obecności działania Kościoła w życiu publicznym. Tylko że przestrzegam, w takiej niszy po prostu nie ma czym oddychać. W takiej niszy nie da się po prostu żyć. I dlatego, no właśnie, albo bądźmy po prostu uczciwi, albo zaprzestańmy takich nonsensownych poglądów, a zajmijmy się naprawdę tym, co może służyć budowaniu lepszej kondycji narodu i państwa polskiego.
I księże profesorze, też pytanie na koniec. Kwestia obrony życia choćby, patrząc też na to, co mówią politycy, jak się zachowują, atakując Kościół. Czy to gdzieś to, co mówi Kościół, czego naucza Kościół i te kwestie ataków na Kościół, to nie jest jakoś powiązane, żeby zdyskredytować Kościół katolicki, począwszy od biskupów i księży, a na świeckich członkach Kościoła katolickiego kończyć. Czy to nie są takie próby, żeby obniżyć autorytet, morale Kościoła w oczach opinii publicznej, żeby pewne kwestie też pokazywać, że oni są niewiarygodni, więc to, co mówią, to też jest niewiarygodne. Te plany, które pokazują, też są niewiarygodne.
Ma ojciec zupełną rację, że jest w tym bardzo wyrafinowana strategia służąca obniżeniu czy podważeniu, zdyskredytowaniu autorytetu ludzi Kościoła, a przez to zdyskredytowaniu autorytetu samego Kościoła. Tylko znowu musimy pamiętać, że niezależnie od tego, że ja jako ksiądz mogę być pijakiem, mogę być cudzołożnikiem, choć oczywiście nie powinienem, mogę mieć nadużycia finansowe, to jednak nie zmienia to faktu, że to, co Kościół głosi, głosi nie mocą autorytetu tego czy drugiego, jednego czy drugiego księdza. Głosi to mocą autorytetu samego Chrystusa. I kwestia chociażby obrony życia poczętego, to nie jest kwestia poglądu autorstwa takiego czy innego człowieka. To jest kwestia konsekwencji odczytania przykazania Bożego nie zabijaj. A więc tutaj oczywiście, że w takim przestrzeni odbioru publicznego, odbioru społecznego istnieje takie ryzyko, że podważenie autorytetu jednego, drugiego, trzeciego księdza, jednego czy drugiego biskupa, że ono będzie skutkowało tym, że autorytet całego Kościoła zostaje w jakiś sposób podważony w opinii publicznej. Ale przestrzegałbym znowu tutaj przed takim nieracjonalnym myśleniem, dlatego że raz jeszcze podkreślam, wypowiedzi Kościoła na temat wiary i moralności, wypowiedzi doktrynalne, one są wypowiedziami płynącymi z autorytetu samego Boga. I niezależnie od tego, jakimi jesteśmy ludźmi, te słowa zachowują swoją ważność, ale chcę też bardzo mocno podkreślić, że tak naprawdę, kiedy spojrzymy na tych, którzy przepowiadają te prawdy i wypowiadają się na te tematy, to przede wszystkim znajdziemy w nim tam bardzo uczciwych kapłanów, bardzo rzetelnych biskupów, no i świętych papieży, jak chociażby Jan Paweł II, który przecież całą swoją encyklikę Evangelium Vitae poświęcił obronie ludzkiego życia, w tym także w sposób znaczący o obronie życia poczętego. Dlatego nie dajmy się uwieść pewnym karkołomnym i zarazem wyrafinowanym próbom zdyskredytowania treści nauczania Kościoła, tylko przylgnijmy do tego, co jest mądre, prawdziwe i dobre.
Bardzo dziękuję za rozmowę, księże profesorze, i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo serdecznie, odwzajemnie, najszczerzej, i kłaniam się wszystkim naszym radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec.